Godzina reporterów.
Hej Morsiaki! Po drugiej stronie mikrofonu tradycyjnie ja, czyli Patrycja Drebecka, i po małej przerwie witam Was w Godzinie reporterów. Błogie świąteczne lenistwo na pewno Was trochę oderwało od uczelni, to samo pewnie ze słońcem, które z dnia na dzień daje nam coraz więcej wiosennego ciepełka. No ale nie można w tym wszystkim zapomnieć o studiowaniu i uczestniczeniu w różnych ciekawych wydarzeniach. Morsiaki nie zapominają, dlatego posłuchajmy, co tam przygotowały dla nas na ten tydzień. Zaczynamy! Parlament Studentów RP. Brzmi obco, nieco egzotycznie? Nasza reporterka Karolina Barańska postanowiła dowiedzieć się, jak ci młodzi żacy angażują się w życie uczelni. Czy wiecie, że to właśnie oni oferują studentom pomoc prawną i to zupełnie za darmo? A to dopiero jedno z wielu ich codziennych zadań. Mateusz Mrozek zdradził nam kilka ciekawostek, między innymi jak wygląda współpraca parlamentu z samorządami innych uczelni, a także czy taki zwykły student UG ma szansę otrzymać pomoc od członków tej organizacji. Przekonajmy się, jak to wygląda w praktyce.
Czym tak naprawdę ten Parlament Studentów się zajmuje?
Dzieje się zawsze bardzo dużo. To są prozaicznych rzeczy, czyli przesiadywania minut, godzin, czasami lat w dziekanatach, sekretariatach czy rektoracie po to, żeby walczyć o prawa studentów. Są to oczywiście projekty nie tylko kulturalne, jak juwenalia, ale też takie bardziej prozaiczne, jak przegląd kabaretów studenckich, kapel studenckich, tego można tutaj mnożyć, otrzęsiny, połowinki. No i jest też warstwa takiego wolontariatu, czyli jakieś akcje typowo dla małego środowiska, być może jakieś dedykowane konkretnym grupom studentów, miastu, regionowi. Tutaj można sobie dopisywać naprawdę bardzo wiele rzeczy, natomiast no, kluczem jest to, gdzie jaka zajawka jest.
Ty jesteś przewodniczącym parlamentu na całą Polskę. Mhm. Masz jakąś wizję prowadzenia tego zrzeszenia?
No, wizja jest bardzo prosta, przede wszystkim oddziaływanie na swoje najbliższe otoczenie. To jest jakby współdecydowanie o tych sprawach najważniejszych dla środowiska, z którego się wywodzi. Nie ma idealnej recepty. I to jest najgorsze, że Uniwersytet Gdański rządzi się swoimi prawami, Warszawski swoimi, Politechnika Poznańska jeszcze innymi i to tak nie ma takiej idei fix, która by nam wszystkim życie ułatwiła. Natomiast no po pierwsze, samorząd powinien być dla studentów i to wszystko. Tak na dobrą sprawę, jeżeli jest kontakt między samorządem a studentami, to wszystko zaczyna się napędzać samo. Parlament Studentów RP jest w trochę niewdzięcznej sytuacji, bo reprezentując 1,5 miliona osób, mamy bardzo rzadko możliwość oddziaływania takiego jako instytucja bezpośrednio ze studentami w Polsce. Najczęściej, jeżeli coś, to są to porady prawne, których udzielamy za pomocą Centrum Wsparcia Studentów, które mieści się na naszej stronie internetowej. Natomiast oprócz tego to raczej oddziałujemy na samorządy studenckie i tutaj metodą kaskadową my coś próbujemy im przekazać, a oni decydują o tym, co robią z tą wiedzą dalej, czy przekazują ją swoim studentom w pracy już tej bieżącej, codziennej.
W jaki sposób, czego dotyczą te oddziaływania Was na te mniejsze jednostki?
Czy my przede wszystkim staramy się szkolić ich merytorycznie? To jest najważniejsze. Jeżeli są jakieś nowe przepisy dotyczące socjalu, dydaktyki, jakości kształcenia, czy są to po prostu zapisy prawne, to my staramy się, żeby wszystko było na bieżąco nowelizowane. Teraz najlepszym przykładem jest regulamin studiów, który musi się zmienić do 30 kwietnia i tam jest dedykowana akcja Lepszy Regulamin, gdzie na stronie internetowej Parlamentu Studentów RP można zobaczyć konkretne przepisy prostudenckie, które można wprowadzić bezpośrednio do swojego regulaminu studiów. Są to szkolenia. Tutaj trzy takie główne przedsięwzięcia to w przyszłym tygodniu w Sypniewie spotykamy się na 21. Krajowej Konferencji. To jest, tam dyskutujemy na sprawy związane ze szkolnictwem wyższym jako takim, czyli bardziej strategicznie, opiniodawczo. Natomiast jest też element szkoleń miękkich, warsztatowych, które ubogacają bycie tym liderem środowiskowym. Druga sprawa to Akademia PSRP, gdzie 25 osób 4 razy w roku spotyka się w różnych miejscach Polski po to, żeby szlifować konkretne już swoje umiejętności z zakresu dydaktyki, praw socjalnych, PR-u, promocji, więc to jest bardzo szeroka sprawa. No i ostatnia taka duża sprawa to z reguły jest konwent przewodniczących w listopadzie. Tam to jest trochę jakby synteza tego, co działo się wcześniej, tylko już z samymi przewodniczącymi.
To świetnie brzmi, ale tak z rozmów z innymi zwykłymi studentami niejednokrotnie wynika, że tak naprawdę są oni i jest ten parlament i oni tak naprawdę nie wiedzą właściwie czy mogą się do niego zwrócić, w jakich sprawach się do niego mogą zwrócić?
Zawsze jest niestety tak, że piłeczka leży po obu stronach na początek. Problemami komunikacyjnymi najczęstszymi, jakie są, to po prostu brak chęci tej rozmowy. Wydaje mi się, że u podstaw wszelkiego tego rodzaju problemów, o których tutaj powiedziałeś na wstępie, jest jednak brak komunikacji. Jeżeli samorząd zdaje się być niedostępny, no to jest problem zdecydowanie samorządu. Z drugiej strony, jeżeli samorząd pyta, a widzi apatię, no to jest problem po stronie tych zwykłych studentów, którzy się nie chcą angażować. I nigdy nie będzie tak, że wina będzie leżała po jednej stronie. Zawsze musi być jakby echo tego, co się powie. Tym bardziej, że trzeba pamiętać i podkreślać jedną podstawową rzecz. To jest wolontariat i nie trudno tutaj o demotywację i jakby chęć zabrania wszystkiego ze sobą i próby stworzenia jakiejś jedno-dwuosobowej armii, która wyręcza wszystko. Natomiast no, jakby nigdy nie determinowałbym tego, że to jest wina jednej bądź drugiej strony, tylko czasami brakuje takiego momentu, w którym trzeba by było usiąść, pogadać, spytać się, słuchajcie moi drodzy, jak mamy do was dotrzeć, co mamy zrobić, żebyście się zaktywizowali. I to jest podstawa w temacie. Z tego, co jakby mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, oczywiście bardzo często zdarza się tak, że praca samorządu jest albo nadinterpretowana, albo nie dointerpretowana. Trzeba sobie umieć z tym radzić. Dobry samorządowiec jest dobrym liderem. Dobry lider potrafi zadbać o swoje otoczenie.
To świetnie brzmi. Dobrze na przyszłość wróży w każdym razie, skoro lider mówi takie rzeczy. Super. Niemniej wspomniałeś przed chwilą o portalu, na którym zwykli studenci mogą pytać was o różne rzeczy. O co najczęściej pytają?
Oj, niesamowicie różne tematy są. Znaczy, są trzy źródła informacji, które oferuje Parlament Studentów RP. Pierwszy to portal prawastudenta.edu.pl i to jest taki zbiór sztywnych rzeczy, które przydadzą się każdemu studentowi od tego, kiedy ma oddać legitymację, aż po to, kiedy mogą go skreślić z listy studentów, więc polecam bardzo gorąco. Drugim medium jest właśnie Centrum Wsparcia Studentów, czyli to jest de facto helpdesk, czyli miejsce, w którym możemy zgłosić swój problem i śledzić jego rozwiązanie. Jeżeli coś się dzieje, to od razu wiadomo, jakby co się z tym zgłoszeniem potem działo. No i trzecia sprawa, no to sam portal psrp.org.pl, no i tam najświeższe informacje. Jakie sprawy? No, to jest już mydło i powidło, bo od spraw takich, które można rozwiązać w sumie dwuzdaniowym mailem, aż po pozew zbiorowy. Oferujemy kompleksowe jakby wsparcie dla wszystkich studentów, także zapraszam bardzo gorąco. Oczywiście za darmo, to też warto podkreślić. Jakiekolwiek problemy macie, warto na Centrum Wsparcia Studentów zwrócić swoje oczy.
Czyli nie taki parlament straszny, jakim go malują.
Ojej, znaczy no, ja bardzo nie lubię pejoratywnych określeń generalnie w tym kontekście, bo Parlament Studentów RP jest organizacją parasolową, więc nie należy jej też utożsamiać z partykularnym samorządem w konkretnej uczelni czy na konkretnym wydziale. Także warto próbować po prostu, jeżeli się ktoś coś komuś nie podoba w sposobie działalności, wystartować należy i zmienić i pokazać, jak to się powinno robić. Ja zachęcam wszystkich do tego przede wszystkim, żeby dokonywali świadomych wyborów, bo to jest kluczowe, jeżeli, przepraszam za kolokwializm, ulewamy swoje obowiązki społeczne, no to potem nie ma się też co dziwić, że świat, który jest wokół nas, nie odpowiada naszym wymaganiom. Wtedy też nie mamy za bardzo mandatu do tego, żeby go krytykować. A z doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że jeżeli jest w środowisku jakikolwiek lider, to ludzie się wtedy znajdują wokół niego i chcą pracować.
No z tą apatią, z tym takim olewactwem to chyba w ogóle, zwłaszcza wyborów, mamy ogólnie w Polsce problem. W każdym razie w tym roku nasz Uniwersytet, Uniwersytet Gdański, obchodzi 405-lecie powstania. Powiesz kilka słów na ten temat?
Powiem uczciwie, że rozrost uczelni jest imponujący w tym 405-leciu, no bo to jest jednak najważniejszy ośrodek akademicki na północy Polski, co też mówi już samo za siebie. Tutaj też wielu wybitnych specjalistów wykładających, wielu wybitnych absolwentów już te mury wydały, więc naprawdę można być w jak najgłębszym podziwie wobec tego, co Uniwersytet Gdański przez te 45 lat osiągnął. Aż miło patrzeć, co będzie w następnych latach, bo mamy przed sobą na pewno szerokie perspektywy dla UG.
A jak się tobie podobał koncert?
Koncert wspaniały. Generalnie ja tutaj jestem zauroczony panem profesorem, który jest pozytywnym duchem na scenie. Widać tutaj po prostu, jakie serce i pasję oddaje. Co się też potem przekłada na zespół, którym dyryguję. I tutaj było widać, że ta chemia w tym zespole jest na najwyższym poziomie. To jest niesamowite, kiedy patrzy się na ludzi, którzy są pasjonatami tego, co robią. Także bardzo mi się podobało.
Tak, mogę to potwierdzić i za każdym razem czuć tę chemię i tę miłość, radość z muzykowania, ze śpiewania. W takim razie Dziękuję bardzo Tobie za rozmowę. No i co, życzę wspaniałych projektów ogólnopolskich i niespokojnej kadencji.
Ojej, bardzo dziękuję.
Godzina reporterów.
A teraz czeka nas wywiad z wyjątkową postacią, która, można śmiało powiedzieć, że wpłynęła na losy naszego kraju. Mówi się, że filmy Stevena Spielberga rozpoczynają się przeważnie od tego, że ktoś wyskakuje ze śmigłowca lecącego nad odśnieżonymi szczytami gór skalistych, mając przy sobie tylko nienapompowany ponton. A potem? A potem już tylko napięcie rośnie. Podobnie też było z karierą dziennikarską Briana Muneya, który za sprawą losu i wydawców agencji Reutera był zawsze w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, czyli tam, gdzie zwracały się oczy całego świata. Zaczął jako korespondent z Watykanu w roku 1978. Do Polski przyleciał samolotem razem z samym Janem Pawłem II. Nie tylko był naocznym świadkiem wprowadzenia stanu wojennego. Przez kilka godzin po tym wydarzeniu, gdy wszelka komunikacja Polski z resztą świata została odcięta, był jedynym źródłem kontaktu naszego kraju z Zachodem. Jakie wyzwania stawiała przed Brianem Muneyem praca korespondenta i dlaczego uważa, że historia Polski to historia sukcesu? Przekonajcie się, słuchając wywiadu Izabeli Kot.
W przeciągu kilku godzin wszelka komunikacja z resztą świata została odcięta. My z Reutersa kontynuowaliśmy chwilę dłużej. Mieliśmy połączenie głównie przez wpadkę Polskiej Agencji Prasowej, która była odpowiedzialna za wyciągnięcie wtyczki. Ale dziś nie dałoby się tak odizolować kraju. To, co zrobili w 1981, po prostu nie mogłoby się powtórzyć, bo teraz mamy komórki, połączenie satelitarne i tym podobne. Żyliśmy więc wtedy w bardzo ciemnych wiekach, jeśli chodzi o komunikację i technologię. Rzeczywiście, teraz trudno sobie wyobrazić, czym było to odcięcie komunikacji. A jakie wydarzenie z tamtego okresu najbardziej zapadło Ci w pamięć? Bardzo fortunnie udało mi się przyjechać wtedy do Warszawy. Pierwszy raz do Polski przyjechałem w towarzystwie Jana Pawła II. Byłem korespondentem w Watykanie w 78, w roku trzech papieży. Więc moje pierwsze spotkanie z polską ziemią było z Janem Pawłem II w jego samolocie. Wylądowaliśmy na Okęciu i przez następne 9 dni podróżowaliśmy po Polsce. Później wróciłem na początku 80 roku już jako główny korespondent. As the chief correspondent. Byłem tu przez cały okres rodzenia się Solidarności i stanu wojennego. Miałem więc niezwykły przywilej zobaczenia od środka tego niesamowitego rozdziału w polskiej historii. Można by powiedzieć, że byłeś prawie pobłogosławiony. W tamtym okresie często tego nie czułem. Wtedy myślałem o tym, jak o bardzo ważnej historii, absolutnie niezwykłej. Po raz pierwszy kraj z bloku wschodniego miał dosłownie zrywany dach. Każdy mógł zajrzeć do środka i zobaczyć, jak był przegniły i jak całkowicie niedziałający był cały ten system. A z drugiej strony mieliśmy alternatywę, rzucaną w twarz ludziom, którzy przekonywali, że się nie da, że Rosja będzie interweniować, ale przez 16 miesięcy nie było interwencji. Tak więc Polska przeżyła zupełnie nadzwyczajny renesans wolności. Nagle wszystko było głośne, wszystko otwarte. Tak więc można powiedzieć, że byliśmy błogosławieni. Byliśmy też, nie powiem, że przeklęci, ale było na pewno dużo ciężkiej pracy. Było tyle do przekazania. To była kolosalnie duża historia i cały świat, jeśli spojrzymy na zagraniczne nagłówki i wycinki prasowe z tamtego czasu, nie chciał mieć dość polskiej historii. Wszyscy chcieli wiedzieć więcej i więcej o Polsce, dlatego że to było tak ważne. To nie był pierwszy front zimnej wojny, ale na pewno była to krwawiąca krawędź, tam gdzie ścierał się wschód i zachód. Możemy powiedzieć, że dziś z Ukrainą to podobna historia? Nie widzę bezpośredniej paraleli. Widzę, że od dłuższego czasu ludzie, weterani dziennikarstwa, którzy widzieli Pragę, Berlin czy inne zrywy, mówią, że prędzej czy później byłaby sowiecka inwazja. I większość dziennikarzy odwiedzających Polskę przyjechało wtedy napisać historię sowieckiej inwazji. Jednak kilku z nas, korespondentów, cicho wierzyliśmy, że sprawy mogą skończyć się trochę inaczej. I mieliśmy rację, ale też byliśmy w błędzie. I oczywiście pytanie pozostaje, co by się stało, gdyby Jaruzelski odmówił inwazji na własny kraj? Czy Sowieci zrobiliby to za niego? I może można odpowiedzieć na to pytanie, mówiąc, popatrzcie, co stało się na Krymie. Popatrzcie, co dzieje się teraz na Ukrainie. I może to pozostawia pytanie otwartym. Może gdyby Jaruzelski tego nie zrobił, Sowieci zrobiliby to sami, ze wszystkimi tego krwawymi konsekwencjami.
Godzina reporterów.
A na zakończenie mamy dla Was miły, muzyczny i prawdziwie zakręcony akcent. Są 5 młodymi chłopakami, których łączy niesamowita przyjaźń już od licealnych lat. Przetrwali w tej przyjaźni burzliwy okres występów i solowej kariery Dawida Podsiadło, ciągle go wspierając. Każdy jest inny, choć łączą ich w większości kręcone włosy. Carly Heads, bo o tym zespole mowa, to macierzysty zespół Dawida Podsiadło, który uwodził nas z głosem m.in. w programie X Factor. Co studiuje Damian? Jaka pasja łączy Dawida i Oskara? Co jest dla całej piątki najważniejsze w życiu? O tym i o wielu innych ciekawostkach dowiecie się, słuchając wywiadu Klaudii Klinowskiej, naszej szczęściary, której udało się dopaść chłopaków tuż przed występem w gdańskim Żaku.
Nazywam się Damian Lis i jestem perkusistą.
Jestem Tomasz Szyński i gram na gitarze.
Tomek Skuta, gram na basie.
Nazywam się Dawid Podsiadło i śpiewam w tym zespole.
Dzień dobry, Oskar, bała gitara.
Jak się zaczęła wasza historia?
Poznaliśmy się w liceum, ja z Oskarem byłem w pierwszej klasie liceum, się tam poznaliśmy we wspólnej klasie. Tomasz również był w pierwszej klasie, ale w innej, w gorszej. I Damian i Tomasz byli w trzeciej klasie liceum w tej samej szkole. Damian był jednym perkusistą w szkole, taka historia też zabawna.
Czemu taka nazwa zespołu? Dlaczego Carly Heads?
Wiesz co, najpierw nazywaliśmy się The Carlys przez jakiś czas, ale potem się okazało, że ta nazwa jest już zajęta. Przez kilka zespołów na MySpace robiliśmy research. Też mieliśmy wątpliwości co do tej nazwy. Później jak zaczęło się robić poważnie, jak zaczęliśmy grać koncerty, tworzyć coraz lepsze utwory, to zastanawialiśmy się, czy na pewno taka nazwa jest sensowna. Wtedy już Carly Heads, ale chyba dobrze reprezentuje nas i pokazuje jakiś w pewnym sensie dystans do tego, co robimy, bo nie jest to nazwa bardzo ambitna, bo raczej wystarczy na nas spojrzeć i już się wyjaśnia zagadka, ale... No nie każdego, tak, ale...
Myślę, że my tutaj mamy podobne zdanie w ogóle, co Alex Turner ma do nazwy Arctic Monkeys. Że on też powiedział, że Arctic Monkeys to najgorsza nazwa zespołu, jaką można zrobić. I my też tak myślimy, nie? Że w sensie...
To super nazwa.
Właśnie, to może...
To też jest nazwa, która...
Ale to są też wasze zespoły, którymi się inspirujecie, prawda?
No tak.
A jakie jeszcze?
No i na pewno The Strokes, Iron Maiden, Aerosmith, no ja słuchałem Iron Maiden, Aerosmith, Kiss, Alice Cooper, no i troje też przez nasze życie się przetoczyło, Alice in Chains, Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden.
To pisze teksty.
Wiesz co, ostatecznie wierzymy w to, że piszemy wszyscy razem przez to, co przeżywamy, aczkolwiek właśnie to nie jest tak, że zbieramy się razem i piszemy teksty, niektórzy z chłopaków nawet nie chcą gdzieś tam... konkretnie słuchać moich opowiadań o tym, co się dzieje, ponieważ gdzieś emocjonalnie do tego podchodzimy i nie potrzeba nam słów, żeby wiedzieć, o czym śpiewamy i gramy. A teksty nie są bardzo jakieś totalnie ambitne. Znaczy, dla mnie, jako gdzieś tam bardziej zaangażowanego w ten temat, jest to przyjemne. Piszemy raczej o rzeczach, które dotykają nas, z którymi mamy problem.
Najczęściej to są takie uczuciowe rzeczy, nie? Ponieważ właśnie większość tych tekstów były pisane albo w momencie, kiedy mieliśmy taki moment dojrzewania i takich mocnych hormonów, albo teraz też. My dalej je mamy, jesteśmy młodzi w ogóle.
Na jakiej muzyce wychowali się Carly Heads?
Ja robiłem covery ich troje na przykład. Chłopaki dobrze znają moje wykonanie. Znaczy właśnie nie znają, ale słyszeli już wiele na temat mojego wykonania. Na przykład piosenki, która nazywała się Lecz to nie to.
Dla mnie ogromnym tam zespołem w dzieciństwie był, znaczy w sumie jedna płyta zespołu Mysłowic, długość dźwięku, Miłość w czasach popkultury. Już zawęziłem do jednego utworu, który słuchałem po prostu, ale Więc dla mnie, jeżeli chodzi o dzieciństwo, to było chyba Bonnie M, Mysłowic i Nirvana. Takich trzech rzeczy słuchałem. Chodzi mi o to, że jesteśmy otwarci raczej na gatunki.
To jak nazwać wasz typ muzyki?
Nigdy nie potrafiliśmy zaszufladkować naszej muzyki do jakiegoś konkretnego gatunku rocka, czyli takiej muzyki gitarowej, więc po prostu mówimy, że gramy rocka.
Dla mnie to zawsze było post-indie.
Post-indie,
rock,
o,
post-indie.
Właśnie.
Rock.
Vintage new wave. Kośny, energiczny rock.
Co jest dla was najważniejsze?
To ja pierwszy powiem. Tak postaram się króciutko. Miłość. Jednym słowem.
Chyba się zgadzamy. Miłość. Tak.
A dla którego z was zbiera się największe grono fanek?
No nie, bo to wiesz co, to jest trudne też pytanie, zwłaszcza w naszej sytuacji. Ludzie czują się bardziej komfortowo i bardziej oswojeni z ludźmi, których widzieli gdzieś jak patrzą na twarz, którą widzieli na billboardzie, czy w telewizji, czy śpiewającą gdziekolwiek, czy w programie przez kilka tygodni, więc oczywiście automatycznie są gdzieś przyzwyczajeni do tej postaci i czują się bardziej oswojeni w jej towarzystwie, moim zdaniem, i też rośnie w nich takie podniecenie, że to jest ktoś z innego świata jakby, prawda? I te bariery łatwiej przełamać niż z kimś, kogo się po prostu nie widziało w takich miejscach. Aczkolwiek publiczność, która wie jakby, czym jest zespół Curly Heads, jaka jest geneza, dlaczego tak jest, jak jest i dlaczego jest tak super, no to już potrafią nie patrzeć przez ten pryzmat popularności jakby. No i niestety wtedy w tym rankingu wypadam dość słabo.
A nie byliście troszeczkę zazdrośni o solową karierę Dawida?
Ja byłem.
My cały czas jesteśmy w bardzo dobrych kontaktach, cały czas byliśmy. Wiedzieliśmy, że wszystko jest okej, strasznie kibicowaliśmy Dawidowi, w szczególności, że Dawid Podsiadło jest bardzo utalentowanym artystą i bardzo dobre rzeczy robi sam, więc myślę, że zaraz mnie pocałuje, ale...
Chciałem.
Tak.
To prawda, ja czuję bardzo duże wsparcie, tylko taka mała dygresja, że nigdy nie czułem się osamotniony przez chłopaków i mocno mnie wspierali w tym, co robię też poza zespołem i jak puszczałem im utwory, to najpierw mi się nie podobały, potem mi się podobały, teraz mi się podobają, więc skończyło się dobrze.
A słuchajcie, a ktoś dba o wasz wizerunek? Ktoś was stylizuje na scenę?
Mamy pomoc, faktycznie. Kiedy są jakieś wydarzenia takie stricte wizerunkowe, kiedy musimy się pojawić w telewizji czy coś takiego, to nawet cieszymy się, że możemy chyba skorzystać z pomocy profesjonalisty, który po prostu się odnajduje w tym i wie, w jaki sposób dostosować do nas ciuchy, żebyśmy sprawiali wrażenie. Kiedy gramy, ja się bezpiecznie czuję, kiedy ktoś nam pomaga. Chociaż teraz już zebraliśmy tyle gdzieś tam doświadczenia trochę w tym i ciuchów nawet, mówiąc już.
A słuchajcie, a jest jakiś zespół, przed którym bardzo chcielibyście zagrać? To jest wasze marzenie?
Ja chyba już odpuściłem. W sensie ja chyba nie mam potrzeby, żeby grać przed kimkolwiek. I to nie dlatego, że czuję, że osiągnąłem wszystko, czy niczego nie potrzebuję, tylko że tyle już moich marzeń się spełniło, że jeżeli będę miał okazję zagrać przed jednym z moich inspiracji, czy coś takiego, no to super, ale to już nie jest mój cel jakby, nie?
Super byłoby na przykład grać, przynajmniej w moim przypadku, przed na przykład tym zespołem Mega Arctic Monkeys, czyli moim ulubionym zespołem, ale wydaje mi się, że gdyby była rzeczywiście taka okazja, to mogłoby to dużo stresu dać, tak jakby takiego lęku, że to nam nie wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli, na przykład mamy jedyną szansę w życiu, żeby to zrobić, a nie jesteśmy na to do końca gotowi. Więc na razie nie ma ciśnienia, żeby przed kimś takim grać, ale byłoby spoko.
Ja bardzo bym chciał zagrać przed Eagles of Death Metal albo Queens of the Stone.
Ale przed Eagles of Death Metal to ty zagrasz, kolego. No. Kolego na openerze na przykład, tak?
A można mówić?
Ja też nie mam jakiegoś specjalnego oparcia na to, w sensie nagranie przed jakimś wielkim artystą, ale jeśli jest okazja grania przed kimś wielkim, to jest zawsze duży prestiż dla zespołu, nie dla nas samych, więc spoko.
Na co dzień w ogóle?
Ja na przykład kończę studia, jestem już prawie magistrem finansów i rachunkowości.
Ja jestem prawie magistrem architektury i urbanistyki.
Ogromną pasją dla mnie to są na przykład też gry komputerowe, tak?
Teraz jest to, że ja zgapiłem. Nie, no ale właśnie ja też lubię bardzo grać w gry komputerowe. A poza tym jestem poetą, filantropem. Ja jestem po prostu niespełnionym człowiekiem.
Oskar nie potrzebuje studiów. On pochodził miesiąc, dwa i zrozumiał, że to nie jest dla niego. Znaczy tak szczerze, to ja też na przykład niestety nie mogłem się poświęcić studiom przez obowiązki. Aczkolwiek ja na przykład mam dużą potrzebę powrotu do edukacji, bo chciałbym przynajmniej nawet w jakimkolwiek kierunku, nawet językowym, ale sprowokować mój umysł do dalszego rozwoju, żeby nie zatrzymał się na tym etapie, bo jestem osobą gdzieś tam inteligentną i chciałbym, żeby nie straciło się to w atmosferze dźwięków po prostu, żeby przypadło i co, i ten intelekt potem leży.
A powiedzcie jeszcze parę słów dla słuchaczy.
Drodzy ludzie, słuchający Radia Mors, bardzo chcielibyśmy serdecznie Was pozdrowić i uściskać oraz podziękować, że jesteście w tym miejscu, w którym jesteście. Cały zespół Curly Heads wysyła Wam duże całusy. Uważajcie na siebie. Duże całusy dla dziewczyn, tak, ale jak ktoś z chłopców też chce, to ja nie mam problemu, żeby wysłać całusa chłopcom.
Tym optymistycznym, muzycznym i dosłownie zakręconym akcentem kończymy już dzisiejszą godzinę reporterów. Na kolejne reportaże polujcie już w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Była z Wami Patrycja Drebecka.
Godzina reporterów.